Otwórzcie ze mną Księgę Sofoniasza. Pierwszy rozdział. I chciałbym przeczytać cały pierwszy rozdział od wersetu pierwszego do wersetu 18. Słowo Pana, które doszło do Sofoniasza, syna Kusiego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiela, za dni Jozjasza, syna Amona, króla Judy. Zgładzę całkowicie wszystko z powierzchni tej ziemi, mówi Pan. Zgładzę ludzi i zwierzęta, zgładzę ptactwo niebieskie i ryby morskie i zgorszenia wraz z bezbożnymi. Wykorzenię człowieka z powierzchni tej ziemi, mówi Pan. Wyciągnę bowiem swoją rękę na Judę i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Wykorzenię z tego miejsca pozostałości Baala i imiona bałwochwalczych kapłanów wraz z kapłanami. I tych, którzy na dachach oddają pokłon wojsku niebieskiemu, i tych, którzy oddają pokłon, przysięgając na Pana i na Milkoma, i tych, którzy się odwracają od naśladowania Pana, i którzy nie szukali Pana, ani o Niego nie pytali. Umilknij przed obliczem Pana Boga, gdyż bliski jest dzień Pana. Pan bowiem przygotował ofiarę i poświęcił swoich zaproszonych. I stanie się w dniu ofiary Pana, że ukaże książąt i synów króla oraz wszystkich, którzy się ubierają w szaty cudzoziemskie. Ukażę też w tym dniu tych, którzy przeskakują próg, którzy napełniają domy swoich panów grabieżą i bezprawiem. W tym dniu, mówi Pan, będzie słychać głos wołania od bramy rybnej, zawodzenie od drugiej strony miasta i wielki trzask od pagórków. Zawódźcie, mieszkańcy Makteż, bo będzie zniszczony cały lud kupiecki. Będą wykorzenieni wszyscy, którzy noszą srebro. I stanie się w tym czasie, że będę przeszukiwał Jerozolimę z pochodniami i ukażę mężczyzn, którzy spoczywali na swoich drożdżach, mówiąc w swoim sercu, Pan nie uczyni dobrze, ani źle nie uczyni. Dlatego ich mienie będzie łupem, a ich domy spustoszeniem. Pobudują domy, lecz nie będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice, ale nie będą pić z nich wina. Bliski jest dzień Pana, bliski jest i bardzo szybko nadchodzi głos dnia Pana. Tam nawet mocarz zawoła gorzko. Ten dzień będzie dniem gniewu, dniem utrapienia i ucisku, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem obłoku i gęstych chmur, dniem trąby i trąbienia przeciwko miastom warownym i przeciwko basztom wysokim. Ścisnę ludzi utrapieniem, tak że będą chodzić jak ślepi, ponieważ zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew będzie rozlana jak proch, a ich ciała jak gnój. Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdołają ich wybawić w dniu gniewu Pana, bo cała ziemia będzie pożarta ogniem Jego zapalczywości. Z pewnością bowiem dokona rychłego końca wszystkich mieszkańców ziemi. Słowo Boże mówi dużo o dniu wylania gniewu Bożego. Znaczy to, że Bóg chce ostrzec ludzi przed tym czasem. Boża odpłata i Boży gniew muszą nadejść. Ale Bóg chce ratować przede wszystkim swój lud i chce ratować też ludzi, którzy nie są, nie należą jeszcze do Jego ludu. Dlatego Słowo Boże mówi właśnie dużo o sądzie, który nadchodzi. I możemy powiedzieć, dlaczego Bóg kieruje takie słowa w Słowie Bożym do czytelników Biblii, do ludzi wierzących. W 1 Koryntian 10:6 czytamy, że te rzeczy, które działy się z Izraelem, że one są dzisiaj dla nas pouczeniem, że możemy czerpać z nich ostrzeżenie i pouczenie. W tym fragmencie, który czytaliśmy, jest mowa w pierwszej linii, jest mowa o czasie gniewu nad Judą i Jerozolimą. To jest też czas sądu, który miał wkrótce nadejść, kiedy prorok mówił te słowa. Spójrzmy na czas, w którym to wszystko się działo, na czas, w którym te słowa były wypowiadane. To daje nam wielkie pouczenie, kiedy widzimy, dlaczego Bóg zapowiada tak srogi sąd, taką srogą karę nad swoim ludem. W pierwszym wersecie czytamy o tym, w jakim czasie to wszystko się działo. Sofoniasz był potomkiem Ezechiasza, czy Hiskiasza, byśmy powiedzieli. Można powiedzieć, że Sofoniasz był praprawnukiem Hiskiasza, czy Ezechiasza. Znamy tego króla, Hiskiasza. I działo się to wszystko za dni Jozjasza, czyli królem w tym czasie, kiedy Sofoniasz prorokował, był Jozjasz. Dlatego możemy spojrzeć do tych czasów, kiedy królował król Jozjasz i zobaczyć, co tam się działo. Spójrzmy wpierw na dziadka Jozjasza. Druga Księga Królewska, 21 rozdział. I wersety 9 do 13. Mowa oczywiście o Izraelu i o Judzie. Lecz oni nie słuchali, a Manases zwiódł ich, aby czynili gorzej niż narody, które Jahwe wytracił przed synami Izraela. Wtedy Jahwe przemówił przez swoje sługi proroków, mówiąc: ponieważ Manases, król Judy, dopuścił się tych obrzydliwości, czyniąc gorsze rzeczy niż wszystko, co czynili Amoryci, którzy byli przed nim, a przywiódł Judę do grzechu przez swoje bożki. Dlatego tak mówi Jahwe, Bóg Izraela: oto sprowadzę nieszczęście na Jerozolimę i na Judę, tak że każdemu, kto o tym usłyszy, zadzwoni w obu uszach. Rozciągnę bowiem nad Jerozolimą sznur Samarii i pion domu Achaba. I wytrę Jerozolimę tak, jak wyciera się miskę, a po wytarciu odwraca się dnem do góry. Tutaj czytamy o Manasesie i o czasach jego panowania. I Manases był właśnie dziadkiem Jozjasza, tego króla. Także jeszcze mamy tak jakby dwie generacje przed tym proroctwem Sofoniasza, przed tym zapowiedzią wylania gniewu. I cały ten rozdział 21 tej drugiej Księgi Królewskiej jest pełen opisów tego zła, tego bałwochwalstwa, którego dopuścił się Manases i cały jego lud. Myślę, że dla nas dzisiaj szczególnie rażące jest palenie swoich dzieci na ofiarę bożka. Postępował gorzej niż te ludy, które Bóg wypędził przed ich obliczem. Zło Manasesa i ludu za tego czasu jest tak wielkie, że w 13 wersecie pada imię Achaba, co nam po prostu mówi, że zło, które popełnia Manases i jego lud, jest tak wielkie, jak praktycznie te od najbardziej bezbożnego króla, jakiego widział Izrael. Także tu mamy dziadka Jozjasza. I teraz spójrzmy na ojca Jozjasza, czyli kawałeczek dalej w 21 rozdziale i 21 wersecie. O tacie Jozjasza, czyli o Amonie, jest napisane: szedł wszystkimi drogami, którymi szedł jego ojciec, i służył bożkom, którym służył jego ojciec, i oddawał im pokłon. Także jest całkowita kontynuacja tego, co czyni Manases. I cały lud jest zwodzony. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że lata mijają. Długie lata mijają. I gniew Boży, jakby można powiedzieć, gromadzi się. I teraz rodzi się Jozjasz. Jozjasz nie podąża śladem swojego ojca i nie podąża śladem swojego dziadka. Bardzo wcześnie zostaje on królem. Jest praktycznie dzieckiem, kiedy zostaje królem. I o nim jest napisane z kolei, że czyni to, co jest prawe w oczach Bożych. 22 rozdział i pierwszy werset mówi właśnie o tym dziecku, które na pewno z mnóstwem doradców zaczyna rządzić, zaczyna królować. I drugi werset mówi o jego prawym życiu. Jest to zadziwiające, że on tak jakby całkowicie odbija się od tego, co robił jego ojciec, co robił jego dziadek. Jest coś, co dzisiaj dla nas wydaje się w ogóle nie do wyobrażenia. W całym tym czasie prawo Boże, zwoje, Słowo Boże po prostu zaginęło. Nie ma ludzi, którzy rozważają Słowo Boże, którzy czytają w świątyni Słowo Boże. To po prostu się nie dzieje. I nagle zwoje zostają odnalezione przy odbudowie świątyni. Dlaczego w ogóle świątynia musiała być remontowana i dlaczego musiałoby tam wprowadzać wiele zmian? Manases dopuścił się nawet takiego zła, że świątynię przebudowywał, wnosił bożki do świątyni Bożej. I teraz zostaje odnaleziona Księga Prawa Pana. Przeczytajmy w 22 rozdziale wersety, gdzie to będzie, wersety 8 do 11 najpierw. Wtedy najwyższy kapłan Hilkiasz powiedział do pisarza Szafana: znalazłem księgę prawa w domu Jahwe. I Hilkiasz dał księgę Szafanowi, a ten ją czytał. Następnie pisarz Szafan przyszedł do króla i zdał sprawę królowi, mówiąc: Twoi słudzy zebrali pieniądze, które znajdowały się w domu pana, i dali je w ręce kierownikom robót i przełożonym nad domem pana. Pisarz Szafan oznajmił także królowi: Kapłan Hilkiasz dał mi księgę. I Szafan czytał ją wobec króla, a gdy król usłyszał słowa księgi prawa, rozdarł swoje szaty. Także dzieje się coś niesamowitego. Jozjasz rozumie powagę sytuacji. Dlaczego jest to dla niego tak przerażające, co on czyta w księdze zakonu pana? Są tam również zapowiedziane przekleństwa w razie, gdyby Izrael i Juda całkowicie odeszły od Boga żywego i oddały się bałwochwalstwu. A on jest odpowiedzialnym za ten naród i widzi, zna przecież przeszłość, zna poczynania swojego ojca i poczynania swojego dziadka. I on jest zszokowany, rozrywa swoje szaty, a tak naprawdę jeszcze rozrywa swoje serce. W 19 i 20 wersecie czytamy słowa prorokini Jahwe, które ona kieruje do właśnie tego króla Jozjasza. 19 i 20 werset. Ponieważ twoje serce zmiękło i upokorzyłeś się przed Jahwe, gdy usłyszałeś, co powiedziałem przeciw temu miejscu i przeciw jego mieszkańcom, że staną się spustoszeniem i klątwą, rozdarłeś swoje szaty i płakałeś przede mną, to i ja również ciebie wysłuchałem, mówi Jahwe. Dlatego oto przyłączę cię do twoich ojców i będziesz złożony w swoim grobie w pokoju. Aby twoje oczy nie oglądały całego nieszczęścia, które sprowadza na to miejsce. A oni zanieśli tę odpowiedź królowi. Także Bóg nie mówi: cofnę swoją karę, swój sąd. Ale mówi: ty tego czasu jeszcze nie zaznasz, bo twoje serce było szczere przed Panem. I następny rozdział tej drugiej Księgi Królewskiej, 23 rozdział, pokazuje, że Jozjasza pokuta, jego serce rozdarte, ma konsekwencje w praktyce. On nie zadowala się tym, że Bóg mówi: słuchaj, ja już dam ci moją łaskę i będzie dobrze za twoje dni. Ale Jozjasz całkowicie zmienia wszystko w Judzie. Niszczy wszelkie rodzaje bożków, wszelkie rodzaje bałwochwalstwa. Całkowicie niszczy, całkowicie. Wszystko, co robił jego ojciec, jego dziadek, wszystko cofa, jak tylko to jest możliwe, najbardziej radykalne. Energia, z jaką postępuje, jest nieznana dotychczas. I to jest to, co nazywamy nawróceniem, czy owocem nawrócenia. To nie jest wyłącznie opamiętanie, po prostu, że jakiś coś musi zrozumiał, że to jest złe, co się działo. Ale za prawdziwym upamiętaniem idzie nawrócenie i tutaj widać konkretnie, że Jozjasz zmienia wszystko. Jako władca ma taką moc, żeby reformować swój naród. I dlatego po jego reformach czytamy w 23 rozdziale, wersety 24-27, to co Bóg mówi w odpowiedzi na to wszystko. 23 rozdział, wersety 24-27. Jozjasz usunął również czarowników, wróżbiarzy, posągi, bożki i wszystkie obrzydliwości, które widziano w ziemi Judy i w Jerozolimie, aby wypełnić słowa prawa napisane w księdze, którą znalazł kapłan Hilkiasz w domu Jahwe. I nie było przed nim króla podobnego do niego, który by wrócił do Jahwe z całego swojego serca, całą swoją duszą i z całej swojej siły, według całego prawa Mojżesza, i po nim nie powstał nikt jemu podobny. Pan jednak nie odwrócił się od zapalczywości swojego wielkiego gniewu, którym zapłonął przeciwko Judzie z powodu wszelkich zniewag, którymi rozdrażnił go Manases. Pan więc powiedział: również Judę odrzucę sprzed swojego oblicza, jak odrzuciłem Izraela, i wzgardzę tym miastem, które wybrałem Jerozolimą, i domem tym, o którym powiedziałem, tam będzie moje imię. A więc Bóg dalej jest rozgniewany. I to jest ciekawe, kiedy czytamy ten rozdział uważnie, to nie przeczytamy czegoś takiego: lud rozrywał swoje szaty, lud pokutował. Ale wygląda to tak, jakby Jozjasz mówił: ludzie, musicie, rozwalmy to, nakazuję wam odrzucić to, zniszczyć to. Nie wiemy, czy nie byłoby tak, jak w Niniwie, kiedy lud się opamiętał i Bóg mówił: wycofuję swoją karę, wycofuję swój sąd. Tutaj w każdym razie to się nie dzieje. Nie widzimy, żeby lud pokutował. I prorok Sofoniasz prorokuje właśnie w czasie początków Jozjasza, można powiedzieć. W pierwszej połowie jego panowania, kiedy jeszcze Księga Zakonu Pana jest gdzieś nie wiadomo gdzie. Widać, że Bóg w każdym razie sądu nie wycofuje, a lud najprawdopodobniej nadal nosi w sercach to, co było zasiane podczas Manasesa i Amona. I w Sofoniasza, w pierwszym rozdziale, kiedy wrócimy do tej księgi, czytamy właśnie przede wszystkim o Judzie i Jerozolimie. I ten sąd, który jest tutaj opisany, on wkrótce później zostaje wykonany przez Nebukadnezara, króla babilońskiego. Król Nebukadnezar jest tak jakby narzędziem w rękach Boga w tym momencie. Bóg wykorzystuje go, żeby uprowadzić swój lud w niewolę, żeby ukarać swój lud i wylać gniew. Możemy zapytać, czy chodzi wyłącznie o ten czas, czy chodzi wyłącznie o to, czy kara Boża się w tym wypełniła, czy tylko o tym mówi Sofoniasz. W samym tekście mamy wskazówki na to, że nie chodzi wyłącznie o Judę i Jerozolimę. Nie chodzi wyłącznie o sąd na tamten czas. W Sofoniasza pierwszym rozdziale, w wersetach 2 i 3, czytamy o zgładzeniu wszelkiego stworzenia. W wersetach 8 do 11, w drugim rozdziale, wersetach 8 do 11, czytamy o rzeczach, które definitywnie wtedy się nie stały. Słyszałem o Belgii Moabu i lżenie synów Ammona, którymi urągali mojemu ludowi i wynosili się na jego granicach. Dlatego jak żyję, mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, Moab stanie się jak Sodoma, a synowie Ammona jak Gomora, miejscem pokrzyw, dołem soli i pustynią aż na wieki. Resztka mego ludu złupi ich i pozostali z mego ludu posiądą ich. To ich spotka za ich pychę, gdyż lżyli i wynosili się nad lud Jahwe Zastępów. Pan okaże się dla nich straszny, bo sprawi, że zmarnieją wszyscy bogowie ziemi i wszystkie wyspy pogan będą mu oddawać pokłon, każdy ze swego miejsca. Zwróćmy uwagę na końcówkę wersetu 11. Wszystkie wyspy pogan będą oddawać pokłon Jahwe, każdy ze swego miejsca. To jest coś, co nadejdzie kiedyś, ale tego nie było dotąd i definitywnie możemy powiedzieć, że to jest przed nami. Dalej, czytamy tutaj w całym tym pierwszym rozdziale o dniu Pana, o dniu Jahwe. I o dniu Jahwe apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdziale, mówi, że ten dzień dopiero nadejdzie. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział i werset 2. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. A więc mamy tutaj jakby dwie rzeczy w księdze Sofoniasza. Prorokuje on o gniewie, który wyleje się w tamtym czasie, to się stało. Ale prorokuje też o dniu Jahwe, który nadchodzi. I jak Paweł tutaj pisze, dzień Pana, dzień Jahwe przyjdzie jak złodziej w nocy. Przyjdzie niespodziewanie. I kiedy spojrzymy uważnie na to, jak Jezus prorokuje w Ewangeliach, to widzimy tam coś podobnego. Spójrzmy może krótko na Ewangelię Łukasza, 21 rozdział. Nie będę długo tutaj się zatrzymywał w tym temacie, dlatego tylko krótko streszczę. Mateusza, Marka i Łukasza trzeba czytać razem w tej sprawie. One się jakby uzupełniają. I w Łukasza 21 rozdziale, w wersetach 20-22, czytamy o czymś, co w tamtym czasie, w 70 roku naszej ery, po prostu się dokonało. Przeczytajmy wersety 20-22. A gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wówczas ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry, a ci, którzy są wewnątrz miasta, niech wyjdą, a ci, którzy są na wsi, niech do niego nie wchodzą. Będą to bowiem dni pomsty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Pamiętamy Jezusa, który płacze nad Jerozolimą i mówi, nie poznałeś czasu swojego nawiedzenia. I tutaj czytamy, że będzie taki czas, że Jerozolima zostanie otoczona przez wojska, I wtedy ci, którzy tam są, muszą uciekać. I tak się stało. Rzymianie w 70 roku otoczyli Jerozolimę. Wtedy z niewiadomych powodów jakiś czas później wycofali się. No i Żydzi wierzący w Jezusa oczywiście wiedzieli o tym, co Jezus powiedział, i wszyscy uciekli stamtąd. Wtedy Rzymianie wrócili i zmasakrowali całe miasto. Także tutaj mamy przepowiedź Jezusa, przepowiednie Jezusa właśnie o tym czasie, a równocześnie, jeśli spojrzymy do Mateusza 24 rozdziału, to widzimy, że Pan Jezus prorokuje też o Jerozolimie i o Judei, i o Izraelu w czasie, który dopiero nadejdzie. Może krótko, tylko Mateusza 24 rozdział i wersety 15-16. Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym, kto czyta, niech rozumie, wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry, i tak dalej. I tutaj jest mowa o czymś, co stanie w świątyni, i tego po prostu się, to się po prostu jeszcze nie stało. I kiedy byśmy czytali to dalej, to koniec tych wszystkich wydarzeń, o których tu czytamy, będzie przyjście Jezusa w chwale. A wszystko to dlatego, bo na początku 24 rozdziału Ewangelii Mateusza Jezus otrzymuje trzy pytania i na wszystkie trzy pytania odpowiada. Przeczytajmy jeszcze krótko wersety 2 i 3. Lecz Jezus powiedział do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności: powiedz nam, kiedy się to stanie, czyli właśnie to, o czym pytali uczniowie w drugim wersecie, i jaki będzie znak twojego przyjścia, ja bym powiedział pochwycenia, i końca świata, czy końca tej ery, końca starej ery i nadejścia nowej ery, tysiącletniego królestwa, czyli przyjście w chwale Jezusa. Długi temat, obszerny, ale w każdym razie myślę, że Jezus tu odpowiada na parę rzeczy, na rzeczy, które działy się w bliskim czasie i rzeczy, które staną się w przyszłości. Wracając do księgi Sofoniasza, myślę, że możemy powiedzieć, że ta księga nadal ma swoją aktualność. I widzimy w pierwszym rozdziale, jakie są tak jakby powody, dla których Bóg wylewa swój gniew. I ponieważ dzień Jahwe jest przed nami, warto zwrócić uwagę na to, z jakich powodów Bóg wylewa swój gniew. To są rzeczy, z których musimy oczyszczać też swoje życie, ile dostrzegamy coś w zakamarkach naszego serca. Werset 4. Wyciągnę bowiem swoją rękę na Judę i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Wykorzenię z tego miejsca pozostałości Baala i imiona bałwochwalczych kapłanów wraz z kapłanami. Bałwochwalstwo. To jest jako pierwsze podane. To jest wielki grzech Manasesa i Amona. Bałwochwalstwo towarzyszy prędzej czy później jakieś otworzenie się po prostu na rzeczy, które robi się w ukryciu. Nie chcesz się, żeby Bóg to widział. Słowo Boże mówi: uciekajcie od bałwochwalstwa. Kolejna rzecz, bardziej subtelna, w 5 wersecie jest mowa o tych, którzy na dachach oddają pokłon Wojsku Niebieskiemu i tych, którzy oddają pokłon, przysięgając na Jahwę i na Milkoma. Mamy tutaj mieszankę. Mamy tutaj ludzi, którzy oddają chwałę zarówno Jahwę, jak i innym Bogom. To jest coś, co może też wkradać się do naszego życia. Żyjemy przed Bogiem żywym, służymy Jemu, a z drugiej strony chcielibyśmy też jeszcze robić coś innego. Coś, co jednak nie uwielbia Boga, tylko jest odstępstwem. Tak naprawdę jest bałwochwalstwem. I to jest sytuacja, w której człowiek ma podzielone serce. Nie służy całym sercem Bogu, ale to serce jest podzielone. Czytaliśmy o królu Jozjaszu, że on całym sercem służył Bogu. I służenie całym sercem Bogu prowadziło Jozjasza do tego, żeby zniszczyć wszystkie bożki w zakresie jego królestwa. Wszędzie, gdzie był bożek, on został zniszczony za rozkazem Jozjasza. I zakres tak naprawdę królestwa, które my oddaliśmy Bogu, tak jak Jozjasz oddał swoje królestwo Bogu, to jest nasze serce. To jest to, na co my mamy wpływ. To jest to, co my możemy zrobić. Bóg nie żąda znów rzeczy, na których my nie mamy wpływu. Ale to, na co my mamy wpływ, tutaj musimy wyzbyć się wszelkiego bałwochwalstwa. Spójrzmy na werset 8. Stanie się w dniu ofiary Jahwe, że ukażę książąt i synów króla oraz wszystkich, którzy się ubierają w szaty cudzoziemskie. saty cudzoziemskie, dużo mi to nie mówi, ale jest to coś, na co zwraca uwagę Bóg i coś mu się w tym bardzo nie podoba. Jest to coś obcego, co wchodzi do jego narodu. I jakkolwiek mógłbym dzisiaj powiedzieć, przenosząc to na moje duchowe życie, Bóg nie chce, żebym zapożyczał sobie świata do mojego życia. I nie wiem, czy mogę tak to odnieść, ale tak jak Izrael, lud Boży, z jakichkolwiek powodów importował jakieś szaty, w których coś się nie podobało Bogu. Ja bym powiedział, że nie mogę importować do swojego życia tego, co jest ze świata. To, co jest zdeprawowane, co jest zbrudzone. Nie mogę postępować według modły tego świata, jak mówi Słowo Boże. Spójrzmy na werset 9. Ukażę też w tym dniu tych, którzy przeskakują próg, którzy napełniają domy swoich panów grabieżą i bezprawiem. Wpierw jest tutaj pokazane coś, co jest śmiałe, pewne śmiałe postępowanie. Przeskakiwanie progu tutaj czytamy u nas. Biblia Warszawska tłumaczy o tych, którzy pewnie przekraczają próg. Biblia Tysiąclecia tłumaczy o tych, którzy butnie przekraczają próg. Z pewnością siebie, butnie, pysznie, tak? Oni mają podniesioną głowę. To jest pewność siebie. A równocześnie, dalej w tej części drugiej tego wersetu jest napisane, napełniają domy swoich panów grabieżą i bezprawiem. I wiele tłumaczeń mówi tutaj, które napełniają dom swojego pana grabieżą i bezprawiem. Jakkolwiek są to ludzie, którzy są pyszni, którzy wnoszą, po prostu napełniają grzechami swoje otoczenie i też dom Boży. I tak samo dzisiaj mogą niektórzy ludzie tak pewnie przychodzić na jakieś nabożeństwo, mówić, Bóg po prostu, ja wierzę w Boga, ja ufam Bogu, ale robię swoje brudne interesy, tak naprawdę prowadzę podwójne życie. Mają dwie twarze. I Bóg mówi, z powodu tego przychodzi mój gniew. Werset 11 mówi nam, zawódźcie mieszkańcy Makteż, bo będzie zniszczony cały lud kupiecki, będą wykorzenieni wszyscy, którzy noszą srebro, czy którzy liczą srebro, chyba mówią inne tłumaczenia. Także mamy tutaj konsumpcję, mamy kupców, mamy tych, którzy są skoncentrowani na swoich interesach. Pamiętamy, kiedy Pan Jezus przegania kupców ze świątyni, już chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o wkładanie serca w to, co materialne. A 18 werset mówi, ani ich srebro, ani ich złoto nie zdołają ich wybawić w dniu gniewu Pana. Wszystkie Putiny i Trumpy tego świata nie da rady, żeby cokolwiek ich wybawiło, ich cała władza. Ale widać po tym, że rzeczywiście kres każdego człowieka nadchodzi i kres serca zdeprawowanego nadchodzi i końcem tego jest gniew Boży. I w wersecie 12 czytamy o czymś, co jest odwołaniem do tego, co Izrael już zna, co Juda już zna. I stanie się w tym czasie, że będę przeszukiwał Jerozolimę z pochodniami i ukażę mężczyzn, którzy spoczywali na swoich drożdżach, mówiąc w swoim sercu, Jahwe nie uczyni dobrze, ani źle nie uczyni. Otóż przed Paschą, zanim Pascha nadchodziła, to Izraelici z ogniem, ze świecami obszukiwali cały swój dom, żeby zobaczyć, czy nie ma gdzieś kwasu. I wszelki kwas musiał być wyeliminowany. I teraz Bóg bierze pochodnie i szuka w Jerozolimie kwasu. I tak naprawdę to on znajduje ludzi, którzy są pełni kwasu. Znajduje ludzi, których grzechy nie są zgładzone. Bo gdyby ich grzechy zostały zgładzone, Syn Boży byłby zapłatą za ich kwas. Ale ten kwas leży w sercach ludzkich i on nie jest zgładzony. I Bóg szuka z pochodnią, obszukuje Jerozolimę i czytamy tutaj w tym wersecie dalej, że Bóg kara mężczyzn, którzy spoczywają na swoich drożdżach. Czyli inne tłumaczenia, niektóre mówią ludzie, którzy spoczywają nad resztkami wina. I tutaj trzeba nam rzeczywiście troszkę wiedzieć, jak zachodzi fermentacja w winie. Drożdże potrzebne są do fermentacji wina, tak przeczytałem. Ale po zakończeniu fermentacji na dnie naczynia zaczyna się tworzyć taki osad drożdżowy. I w tym momencie trzeba odłączyć, czy ściągnąć wino, żeby odłączyć się od tego osadu drożdżowego. I jeśli się tego nie zrobi, jeśli dalej zostawi się wino na tym osadzie, to wtedy wino staje się niedobre do spożycia. Drożdże się rozkładają wtedy i wino nabiera posmaku drożdżowego i mętnieje. I po prostu już jest nie do spożycia. Nikt nie chce tego pić. I teraz mamy tutaj tych mężczyzn, którzy przesiadają na drożdżach. Bóg daje taki obraz ludzi, którzy to, co byłoby dobre, co byłoby właściwe, oni tak naprawdę zostawili to. I po prostu nie zwracają to uwagi. Dali się całkowicie zmętlić swoją duszę. To byłoby coś, co mogło być dobre, tak jeśli chodzi o ten obraz drożdży. One są potrzebne, te drożdże. Ale ostatecznie oni tylko siedzą na tych drożdżach i ich dusza mętnieje. Wszystko staje się takie ciemne. I konsekwencją tego jest taka obojętność w sercu. Takie serce mówi tutaj, czytamy, Jahwe nie uczyni dobrze, ani źle nie uczyni. To serce nie mówi, Jahwe nie istnieje. Ono nie mówi, Boga nie ma. Ono mówi po prostu, Bóg, czy ja wiem, co zrobi, no, zostawię mnie. Jest jak jest. Beznadzieja taka totalna. I może tak być z nami. Nie wiem, czy mogę tak odnieść, taki obraz utworzyć z tych drożdży. To, co jest dobre, że słuchamy nauki Bożej. Jeśli ona w nas nie pracuje odpowiednio i tylko słuchamy, jesteśmy tylko słuchaczami, nie ma życia, nie ma wzrostu, nie ma nadziei. I ostatecznie możemy powiedzieć, idę znów na nabożeństwo, idę znów na spotkania, w moim sercu mówię, no nie uczynię ani nic dobrego, ani nic złego, będzie dzień, jaki był. Tego musimy my wystrzegać się. I spójrzmy na 14 werset, który mówi, bliski jest wielki dzień Jahwe. Bliski jest i bardzo szybko nadchodzi głos Dnia Pana. To znaczy, jeszcze nadal mijały lata, ale ten dzień nadchodzi jakby niespodziewanie. Ludzie nie są przygotowani na ten dzień. Dla nieprzygotowanych ludzi to jest zaskoczenie, to jest szok. Dzień sądu, który nadchodzi. Nawet mocarz, gdy czytamy, będzie skomlał, będzie słaby. I w 1 Tesaloniczan 5 rozdziale czytamy właśnie o dniu Jahwe, o dniu Pana, który nadchodzi. I to jest słowo do Kościoła, słowo do wierzących, słowo do oblubienicy, słowo do tych, którzy oczekują swojego Pana. Chciałbym podkreślić, to nie jest słowo dla ludzi doskonałych, bo nie ma ludzi doskonałych. Ale to jest słowo dla ludzi, którzy mówią, Panie, Ty dzisiaj prześwietla moje serce z tą pochodnią. Dzisiaj niech lampa Twojego słowa mnie prześwietla. Nie dopiero w dniu sądu. I tu przeczytam obszernie 9 wersetów. O czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości, synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpimy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że tu jest mowa o ciemnym i o jasnym. Jest powiedziane, wy nie żyjecie w ciemności. Nie musi Pan przychodzić w dzień sądu z lampą. No to teraz pokażemy, co tam jest w tym sercu. Ale dzisiaj wołamy, Panie, Ty widzisz moje serce, chcę żyć przed Tobą w czystości. Mimo moich wad, mimo moich upadków, pragnę Ciebie, Panie. Ale Bóg widzi te serce szczere. Widzi serce, które pragnie Go. Widzi takie serce takiego króla Jozjasza. I widzi, mówi, on nawet nie ma księgi zakonu Pana, ale żyje w prawym sercu przede mną. A przecież Bóg mógłby powiedzieć, a ty jeszcze o tym nie wiesz i o tym nie wiesz i o tym nie wiesz i tego też jeszcze nie poznałeś, Jozjasza. Ale Bóg mówi, ja widzę serce Jozjasza i przynosi mu tą księgę. A teraz zobacz, to jeszcze ci brakuje. I to jeszcze ci pokażę. I jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem jest często źle rozumiana. W 9 wersecie. W 9 wersecie czytamy: gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy wierzący czytają o zbawieniu, to pierwsza myśl jest wieczność. To jest gdzieś tam prawdą. Tylko że to słowo, które tutaj występuje, ono tak samo występuje, jak jest napisane o Pawle, z tym rozbił się statek i został uratowany, zbawiony. Został zbawiony, tam jest napisane dokładnie to samo słowo w Grece. I teraz spójrzmy tutaj jeszcze raz na kontekst tego fragmentu. Tu mowa o dniu Pana, o dniu gniewu, który przyjdzie jak złodziej. O dniu gniewu, który przyjdzie na ziemię. I 9 werset mówi: Bóg nie przeznaczył nas na gniew, na dzień gniewu, lecz żebyśmy otrzymali ratunek przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Co chcę powiedzieć? Spójrzmy na Księgę Izajasza, 26 rozdział. Myślę, że on koresponduje z tym fragmentem. I wersety 20-21. Chodź, mój ludu, wejdź do swoich komnat i zamknij swoje drzwi za sobą. Skryj się na krótką chwilę, aż gniew przeminie. Oto bowiem Jahwe wychodzi ze swojego miejsca, aby nawiedzić nieprawość mieszkańców ziemi. Wtedy ziemia ujawni swoją krew i nie będzie już ukrywać swoich zabitych. Co my tu mamy? Czas gniewu przychodzi na ziemię, a Pan mówi do swojego ludu: a wy się ukryjcie teraz. Nie przeznaczył nas Bóg na dzień gniewu. I pamiętamy zdziwionych Tesaloniczan, w drugim liście do Tesaloniczan. Niech was nikt nie straszy tym, jakoby dzień Jahwe już nadszedł. Oni: nie, może już nadszedł dzień Jahwe. Zostaliśmy, nie zostaliśmy pochwyceni. Spójrzmy na Łukasza, 21 rozdział. I tam mowa o dniu, przed którym Bóg chce nas ochronić, a który nawiedzi mieszkańców ziemi. Łukasza, 21 rozdział, wersety 34-36. Pan Jezus mówi nam: czuwajcie, pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem, troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył. Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść i stanąć przed Synem Człowieczym na sądzie Chrystusowym, przed tronem Baranka. To jest czas, który nadchodzi i Syn Boży mówi nam: czuwajcie. Chciałbym jeszcze zakończyć słowem o Bożym miłosierdziu w obliczu sądu. Spójrzmy jeszcze raz do Księgi Sofoniasza, do 2 rozdziału. Przeczytajmy pierwsze 2 wersety. Zbierzcie się, zbierzcie, narodzie wstrętny. Zanim wyjdzie dekret i dzień przeminie jak plewy, zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu Jahwe, zanim przyjdzie na was dzień gniewu Jahwe. Musimy się zapytać, dlaczego Bóg to mówi? Zanim to przyjdzie. Mówi Bóg do swojego ludu, który jest pogrążony w bałwochwalstwie. Juda i Jerozolima, one są całkowicie zgubione. A Bóg mówi, zanim to przyjdzie. I musimy zadać sobie pytanie, dlaczego powstała Księga Sofoniasza? Bo Bóg chce ostrzec swój lud. Upamiętajcie się, tak naprawdę jest poselstwem tej księgi. Jak w Niniwie. W Niniwie przesłanie było do Jonasza: zniszczę tą ziemię, zniszczę to miasto z powodu jego nieprawości. Niniwea pokutuje i Bóg wycofuje swój sąd. Także nawet tutaj, zobaczcie, lata mijają. I Manases nie ma alibi. I lud Boży też nie ma alibi. Spójrzmy do 2 Księgi Kronik. 2 Księga Kronik, rozdział 33. 2 Księga Kronik, rozdział 33 i werset 10. To są czasy Manasesa. Chociaż bowiem Jahwe mówił do Manasesa i do jego ludu, oni nie słuchali. Tak wygląda sytuacja. Bóg mówi do Manasesa. Mówi, ostrzega go. Mówi, nadejdzie sąd. A Manases odrzuca to. Bóg nie mówi, dobrze, ma nas jest odpowiedzialny, to jest już sprawa postanowiona, cały lud będzie zgładzony. Ale Bóg mówi jeszcze do ludu, mówi, upamiętajcie się z bałwofalstwa. Ale czytamy, oni nie słuchali. Dlatego nie ma alibi. Ale widać po tym, że Bóg w miłosierdziu swoim, nawet w obliczu sądu, długie lata ostrzega i mówi, nadejdzie sąd, pamiętajcie się, nadejdzie czas gniewu. I dlatego mamy też Słowo Boże. Mamy, jesteśmy tymi, którzy widzą, nadejdzie ten czas. Jest napisane, że nie staniemy przed sądem Bożym jako wierzący ludzie. Niech to będzie dla nas motywacją, żeby swoje serca przed lampą Słowa Bożego naprawdę naświetlać. I żebyśmy też byli gotowi na czas pochwycenia. Bo Bóg przyjdzie po swoją oblubienicę i chce, oczekuje czystej panny, oblubienicy, dziewicy. Amen.